To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska. Radio Prada wybija
rytm. Drodzy słuchacze, zgodnie z zapowiedzią, pierwszy gość dzisiejszego programu w naszym studiu już jest, z Państwem się przywitał, może spróbujemy jeszcze raz, patrzę, że mikrofon włączony, więc zróbmy jeszcze raz próbę generalną. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Pan Wojciech Chmielewski to już można powiedzieć troszkę wizytator naszego radia, to jest druga jego wizyta w naszym studio, a trzecia okazja w ogóle, dzięki której mogę go bliżej poznać, jego pisarstwo, bo raz rozmawialiśmy telefonicznie, raz był i się nagrywał, a dziś ma debiut w mojej audycji live. Pan Wojciech to pisarz, jak już powiedziałem, i to jeszcze muszę dodać, że to jego pisarstwo świetnie się również przekłada, i powiem tak po prasku, na gadkę, bo dobrze mi się z nim rozmawia, dobrze mi się gada, bo chyba mogę też tak powiedzieć, że łączy nas jednak takie przywiązanie troszkę do Pragi, ale o tym właściwie za chwilę. Przedstawię gościa bliżej. Drodzy Państwo, Wojciech Chmielewski to prozaik, historyk i dziennikarz. Ukończył studia na kierunkach historia i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pan Wojciech jest autorem licznych powieści, opowiadań, esejów i recenzji. Sam się teraz uśmiecha, nawet nie wiedział pewnie, że tak pięknie go w internetach pokazują. Twórca słuchowisk radiowych, to te jeziorany to pana, prawda, panie Wojciechu?
Tak, ja jestem w zespole autorskim. Tylko ja to piszę, ale między innymi ja, tak.
Laureat pierwszej edycji Nagrody Literackiej imieniem Marka Nowakowskiego, nagrodzony nagrodą imieniem Cypriana Kamila Norwida, drodzy Państwo. Napisał takie powieści jak Belweder gryzie w rękę, za którą otrzymał wyróżnienie w 2024, wyróżnienie o nazwie Feniks, a za książkę Obcy Diabeł, przepraszam, za książkę Obcy Diabeł otrzymał Feniksa. Tak. Natomiast ja jeszcze dodam, że pan Wojciech napisał bardzo ciekawą książkę pod tytułem Jezioro Dargin, o której to rozmawialiśmy pierwszym razem przy pierwszej naszej sposobności. No i możecie Państwo oba te wywiady znaleźć w archiwum naszego radia. Polecam na naszej stronie internetowej w wyszukiwarkę wrzucić i znajdziecie. Panie Wojciechu, czy ja coś powinienem jeszcze dodać o panu?
Ja może dodam, że ja z Pragą jestem bardzo związany rodzinnie, bo moja rodzina ze strony taty, czyli babcia i dziadek, mieszkali na ulicy Ząbkowskiej, blisko Brzeskiej, Ząbkowska 17 dokładnie, więc właściwie całe moje dzieciństwo to były wizyty u babci i zabawy na tym podwórku z takim wielkim orzechem na środku.
No to widzicie Państwo, że życie na Pradze zatacza szerokie okręgi, koła. Pan Wojciech na co dzień mieszka w innej części Warszawy, ale z dużym...
W Rembertowie.
W Rembertowie nawet, z dużą
niedaleko.
Sympatią. Niedaleko, też ta strona w końcu Wisły. Panie Wojciechu, wesołe jest życie studenta, bo student to żebrak, ale pan, tak się mówiło. Ja tak mówiłem podczas mojej akademickiej przygody i takie... zapowiedzi danego, nie wiem, dnia, momentu, przygody akademickiej. Często, gęsto takie hasło też podnosiło nas na duchu. A panu jak się studiowało?
Mi bardzo dobrze. Ja studiowałem w latach 1988-93 historię na Uniwersytecie Warszawskim. No i bardzo miło wspominam ten czas, a był to jeszcze przy okazji historycznie ważny czas, prawda, dla kraju, dla Polski, upadek komuny i powstanie czegoś nowego. I to, że akurat w tamtym czasie studiowałem, to postanowiłem po wielu, wielu latach, bo już minęło przecież od tamtych wydarzeń z górą 30 lat, jakoś utrwalić. Pomyślałem, że to, co jeszcze z tamtych czasów pamiętam, z klimatu tamtych czasów, z jakiegoś też politycznych wydarzeń tamtego, właśnie tamtych lat, związanych no niewątpliwie z takim ważnym wydarzeniem w dziejach Polski, jakim było odzyskanie niepodległości w 1989 roku. Wydawało mi się, że to jest temat, który warto przywołać i warto jakąś książkę o tym napisać.
No właśnie, bo być może niektórzy słuchacze zastanawiacie się, dlaczego pytam pana Wojciecha o takie rzacze życie. To już było tak dawno temu, by mogłoby się wydawać, szczególnie, że pan Wojciech sam się przyznał, kiedy studiował.
Bardzo, bardzo dawno temu.
Powodem jest książka. Powodem jest oczywiście książka, która ma tytuł Księżyc ma zapach Warszawy. Została oczywiście przez pana Wojciecha napisana, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. I w tej książce pan Wojciech między innymi opisuje barwne przygody studentów w początku lat 90. w naszym kraju. Ale to nie jest tylko taka historia, nie jest to tylko taka forma przypomnienia tak, w formie różnego rodzaju anegdot i przypowieści życia studenckiego tamtego okresu, bo powieść zaczyna się w tak zwanym, ja to sobie nazywam, czasie fiction. Ktoś to nazwał futurystyką, okej, jak jest, tak jest, w którym chyba przegraliśmy wojnę, bo w którymś momencie w Warszawie Polakami są Rosjanie. Tak to jest?
No, trudno powiedzieć. Rzeczywiście ta powieść ma dwa wątki. Jeden wątek to jest wątek historyczny, o którym pan tu wspomniał, czyli to jest właśnie okres tak zwanej demokratycznej transformacji. A drugi wątek to jest wątek, który dzieje się w XXIII wieku, dokładnie w 2289 roku. I on jest jakby kontrapunktem dla tej historii. Tutaj mamy taką bohaterkę, która się nazywa Nadjeżda Chabrowa. Ona jest, uważa się za Polkę, mieszka w Warszawie, kocha Warszawę i jest Polką z dziada pradziada. I w jakiś sposób pracuje właśnie na uniwersytecie, również na Wydziale Historii. I za pomocą takiego urządzenia, które nazywa się chińskie okulary, ona zakłada je i inni historycy wówczas z przeszłości również z nich korzystają. Ona przenosi się w przeszłość, wychwytuje różne emocje z przeszłości i no, jakiś zapisuje je. I właśnie dostała takie zadanie, aby zbadać to odzyskanie niepodległości z 1989 roku, więc przenosi się tam, wychwytuje różne emocje. Wychwytuje emocje najsilniejsze, a najsilniejszą emocją to jest osobowość drugiego głównego bohatera tej książki, Jacka. Jacek jest mieszkańcem Pragi.
Okej, okay, ale ja do tego wrócę, tak? Tylko ja celowo pana pytam o tych Rosjan, ponieważ czemu pan to tak wymyślił? Dlaczego nie Czesi albo Szwedzi?
Wydaje mi się, że jakoś historycznie jesteśmy związani z Rosją. Były zabory, trwały 123 lata, potem jeszcze było 70 lat komuny. I co będzie za 300 lat, trudno powiedzieć, więc ten wątek tych takich Polaków, którzy posługują się okolaczoną polszczyzną, czy to są może jacyś zrusyfikowani Polacy, a może to są spolonizowani Rosjanie, trudno powiedzieć, to jest jakiś nowy byt, nowy twór, jakaś hybryda, prawda? Być może tak kiedyś będzie, no. Nie wiem, jak to państwo odbierzecie, czytając tę książkę. Może to być ostrzeżenie przed przyszłością, żebyśmy nigdy do tego nie dopuścili, nie doprowadzili. Ale może to też być traktowane jako no właśnie pewna odskocznia od takiego wątku czysto historycznego, no bo wiele było już takich książek, które mówiły o przeszłości, o historii, o PRL-u, tak? A tutaj właśnie ten wątek historyczny jest w jakiś sposób no, zrównoważony przez coś, co jest trochę szalone.
Fajne jest też to, że i tu w imieniu Prażan muszę panu podziękować, że ta główna bohaterka Nadjeżda, o której pan już tutaj powiedział, porusza się w książce często właśnie po praskich ulicach. Wymieniane są, wymienia pan w książce naszą cerkiew, przy Placu Wileńskim, także ulicę Targową i czuje się
z jej, Kijowską
i czuje się, że ona się w tych miejscach dobrze czuje. To fajne. Mnie to zawsze bardzo mocno cieszy i też troszkę nawiążę do tego, co pan powiedział przed chwilą, bo taki był pana pomysł, bo Pradze bliżej właśnie na wschód, czy dlatego, że może kocha pan po prostu Pragę?
No oczywiście, że kocham Pragę, a poza tym tutaj jest jeszcze wątek miłosny, bo chłopak tej, czy może sympatia głównej bohaterki, mieszkał właśnie tutaj na rogu Kijowskiej i Targowej, w tym wieżowcu za komunę postawionym, a w XXIII wieku on jest dużo, dużo wyższy, podniesiony i nazywa się Car Puszka.
Zastów. To jest kolejny element tej geograficznego, tego troszkę osadzenia,
czyli
pana
Wawer.
Historię, czyli Wawer obecny.
Tak, czyli znowu nasza strona.
Czyli nasza strona, prawy brzeg. Przesuwamy się troszkę na południe, ale trzymamy się tej części Warszawy. Dlaczego Zastów zasłużył sobie, by no, sporą część akcji, właściwie nie byłoby głównego bohatera, gdyby nie Zastów. Dlaczego ten Zastów akurat stał się takim bohaterem, również bohaterem pana powieści?
Bo mój drugi bohater główny, Jacek, właśnie pochodzi z Zastowa. Tam się urodził, wychował. To są okolice takich ulic jak przede wszystkim Trakt Lubelski, Klimontowska, Zwoleńska, parafia Zerzeń, Lebiodowa. Takie właśnie klimaty i takie miejsca on zna. Tam się urodził, wychował. Ja od razu może powiem, nie będę ściemniał, że ja miałem takiego przyjaciela kiedyś, który właśnie tam żył, tam się wychował i ta książka jest takim poniekąd hołdem dla tamtego bohatera, tego właśnie Jacka, który stamtąd pochodził. On borykał się z pewnymi takimi ograniczeniami fizycznymi, był inwalidą i też studiował historię, jak przeczytamy w tej książce, z całą grupą różnych chłopców. No i był takim świetnym, wesołym kompanem, z którym bardzo miło się przesiadywało, dobrze się z nim studiowało, był po prostu dobrym przyjacielem i mimo swoich ograniczeń, mimo swojego inwalidztwa był bardzo pogodny i to go do niego przyciągało, mnóstwo osób go bardzo lubiło, był bardzo lubiany, ceniony i pomyślałem, że może właśnie taka postać będzie też no, takim jakimś ciepłym, fajnym bohaterem też z tej naszej praskiej strony, żeby to wszystko właśnie nie tkwiło w takich klimatach jakiegoś dołu, smutku, tej takiej starej Pragi, Pragi przestępczej czy czegoś takiego. No tutaj w mojej książce tego nie ma. To raczej są takie klimaty transformacyjne. Mamy też Jarmarkę Europy, oni to odwiedzają,
tak.
Prawda? Gdzieś tam chodzą po tych uliczkach.
Dla niektórych być może Jarmark Europa z niczym już się nie kojarzy. Warto zatem, ja nie będę zdradzał, kim i czym był.
Jeżeli nie wierzę, że ktoś nie...
Być może takie osoby są, które już nie pamiętają, więc
aż
warto się zajrzeć do internetów i sprawdzić, czym był Jarmark Europa dla warszawiaka. I nie tylko. Historia, bo to ta część chyba główna, można tak powiedzieć, główna pana książki, to taka historia troszkę pisana przez małe i przez duże H w fabule. No i na pewno podstawowy wyróżnik. Dużo pan tam zawarł historii. Wymyślił pan, że główny bohater wraz z praktycznie wszystkimi swoimi kumplami studiować będzie historię na warszawskim uniwersytecie. Ja to rozumiem, bo jakby patrząc na bohaterów pana książki, albo historia, albo filozofia, tak mi to przyszło do głowy. A ma to tak już taki trend troszkę w pana stronę osobistą? Ma to jakiś związek z pana wyborem kształcenia się wyższego?
No ja studiowałem też historię.
No właśnie.
W tamtym czasie, także ja opisując...
Ale czemu to nie byli prawnicy, czemu to nie byli... Wie pan, o co chodzi, tak?
Ja uważam, że jeśli ktoś jest blisko czegoś, co zna, to pisząc o tym jest najbardziej autentyczny. No ja akurat studiowałem wtedy historię i wydaje mi się, że realia studiów historycznych są mi najbliższe. Tak samo jak w innych moich książkach głównie piszę właśnie o Warszawie, czy akcja toczy się na ulicach Warszawy, w realiach warszawskich, dlatego że myślę, że to jest najbardziej autentyczne. Znam Warszawę i dlatego nie mógłbym napisać książkę, która dzieje się w Berlinie czy w Paryżu. Tak? Pewnie, że mógłbym się pokusić o coś takiego, ale uważam, że to byłoby sztuczne. A tu wydaje mi się, że to jest zupełnie naturalne.
Jasne. Ta akademiczka Nadjeżda Borysowna-Chabrowa i wydaje mi się, że super inteligentny Jacek, student historii na UW, to główni bohaterowie, to już ustaliliśmy tej pana opowieści. Nadjeżdża to postać, przepraszam, że ją trochę spłycę, proszę się nie gniewać, to taka postać troszkę, jakich tysiące znajdziemy na kartach wielu książek, w ogóle literatury, zaś Jacek to taki trochę model pierwszej klasy, świetnie przez pana wymyślony. Pan troszkę o tym powiedział, ale chciałbym, żeby pan do tego wrócił i powspominał, bo spotkał pan takiego Jacka w swoim życiu. Czy może odmalował go pan w Księżycu 1:1, czy czegoś jeszcze może zabrakło? Być może zostawił pan sobie coś na kolejny raz?
Nie wiem, no ja opisałem tylko 5 lat, tak? Mm-hmm. Z życia tych ludzi, z życia Jacka. No co było dalej, to kryje to oczywiście tajemnica. I to są takie, jakby mówię, lata chyba najlepsze, no bo lata studiów są zawsze właśnie takie radosne, jakieś świeże. Są nowi koledzy, nowe koleżanki, chodzi się na jakieś wykłady, czasami są nudne, czasami są ciekawe. Zwykle też te studia są związane jakoś tam z zainteresowaniami historycznymi, więc te tematy historyczne też tutaj w rozmowach się pojawiają. Ja starałem się tego bohatera i tych bohaterów tak odmalować, jak ja jej zapamiętałem. Tak? Oczywiście, że jest to kreacja pewna, no bo minęło mnóstwo czasu od tamtych chwil, ja nie wszystko pamiętam, tak? I jak mówię, no, starałem się oddać osobowości na tyle, na ile potrafię. Także oczywiście, że to jest proza, która jest oparta na jakichś realiach, które kiedyś były, no ale to jest oczywiście też kreacja, tak? To nie jest reportaż, to nie jest coś, co się działo jeden do jednego kiedyś, prawda, jakieś zdarzenia, tylko to jest jednak no, przefiltrowane przez to, co się teraz jakby pisało. Ja to pisałem przez 3 lata, tę książkę Księżyc ma zapach Warszawy. No i co z tego wyszło, no to państwo już musicie stwierdzić.
Na pewno. Wracam do tej historii. Teraz zapytam pana o tę historię przez duże H, bo tam ta książka to tak sądzę, pewne pana rozliczenie z czasami tak zwanych przekształceń ekonomicznych przełomu lat 80. i 90. Mocno pan tam uderza. Można powiedzieć, że nie pozostawia pan na tym etosie według niektórych suchej nitki. Po co?
No, wydaje mi się, że patrząc się z perspektywy 30 lat na tamten czas, no to możemy zobaczyć, że wtedy budowały się tak zwane zręby postkomunizmu i myśmy oczywiście wtedy myśleli, że jak już będą wolne wybory, to będzie tak jak we Francji, będzie tak jak w Anglii, że będziemy wybierać władzę i tak dalej, i tak dalej. Po czym okazało się, że ten system jest nieco inny. No myśmy go nie znali, nie wiemy, co to było. To była jakaś taka dziwna hybryda, która wtedy powstawała. Jedni rośli w siłę, przywłaszczali sobie majątek zrabowany narodowi w latach 80. i wcześniejszym. Mieli wpływy w rozmaitych gałęziach i gospodarki, w polityce i tak dalej, i tak dalej. Nic nie dało się zrobić. Moi bohaterowie są bezradni. Oni siedzą na ławce, komentują, piją alkohol, studiują, prawda? A jakby obok nich zaczyna budować się pewien system, na który oni, ponieważ mają po 19-20 lat, nie mają wpływu. Ja starałem się oddać właśnie ten moment powstawania czegoś, z czym potem borykaliśmy się przez szereg lat, prawda? No bo ten postkomunizm to trwał w latach 90., właściwie nie wiadomo, kiedy się skończył. Mówi się, że afera Rywina to był taki koniec postkomuny w Polsce. Czasami mówi się, że nawet później, tak? Więc no, trudno, to jeszcze historycy muszą na pewno z perspektywy lat to jakąś cezurę tu postawić. No, moja książka jest właśnie o tym, że powstaje coś, co tak naprawdę demokracją nie jest. To była tak zwana transformacja demokratyczna, ale de facto powstawało coś zupełnie innego, tak? I do końca nie wiadomo było, co to jest. Dlatego wydało mi się też to ciekawe, bo ta nasza niepodległość, mimo że wybuchła w 89 roku, cieszyliśmy się, że komuna upadnie, to tak naprawdę po paru miesiącach już tej radości nie było. Już były jakieś właśnie przekręty, machlojki, jacyś byli członkowie biura KC z cygarami w ustach, w jakichś sklepach z whisky. No coś się zaczęło dziać dziwnego z niepodległością. Ta książka w ogóle jest o niepodległości. Wydaje mi się, że temat niepodległości tej z 89 roku no, warto było po prostu opisać. Tak czułem, że to jest ten czas, że jeszcze mogę to zrobić.
Wywołał pan temat ważny w tej książce, znaczy istotnie często się pojawiający, a więc alkohol, a więc wódkę, ale jaką tam, ja tak mówię wódkę, bo drodzy Państwo, każdy rozdział z udziałem Jacka, tego bohatera, to jest po prostu koszmarne chlanie, można tak powiedzieć. Ja trochę pamiętam, że w studenckich czasach nie wylewało się za kołnierz. Czas wolny to często była flacha, okej. Natomiast pana bohaterowie, no to nie wiem, to jest permanentny bunt, czy to jest związane z koszmarną nudą, z jakimś zmęczeniem rzeczywistością? Skąd tyle tej gorzały na stronicach pana książki?
No, trzeba pamiętać o tym jeszcze piwa.
Jeszcze piwa, tak. Ale jeszcze dodam, drodzy Państwo, że jeżeli ktoś chce zapoznać się z tą literaturą, to niech się nie przeraża, że będzie miał jakieś po czytaniu tych stronic,
że będzie miał kaca.
Że będzie miał kaca, bo ta książka pisze, w tej książce są takie historie, które jako żywo przypominają mi pomysły, nie wiem, Chłaski, a nawet Haszka, więc to fajnie wyszło. Ale dlaczego? Dlaczego tyle tego alkoholu?
No, trzeba pamiętać o tamtych czasach, jakie były w 80-tych latach pod koniec. Oferta alkoholowa bardzo się poszerzyła. Ja pamiętam, że takim dla mnie właściwie takim osobistym przełomem, kiedy zobaczyłem, że komuna się kończy, tak zobaczyłem, że w sklepie spożywczym na półce stoi polskie piwo w puszce. Do tej pory to piwo tylko było w Peweksie i właściwie było za dolary albo za bony tak zwane. Jak ktoś nie wie, co to były bony PKO, to niech zajrzy do internetu, bo na pewno takie osoby
Jarmark
są.
Jarmark Europa i bony peweksowskie, proszę Państwa, tak. Zadanie domowe.
Więc tego nie było, natomiast kiedy ja zobaczyłem, że w delikatesach stoi polskie piwo w puszkach okocim, to pomyślałem, że rzeczywiście Polska się zmienia, coś się zmienia, że to jest, już będzie zupełnie coś nowego. No i wtedy to piwo pojawiło się w różnych markach, w różnych odsłonach. Powstawały różne puby wtedy, różne bary. Tego wcześniej nie było. Tylko były jakieś takie właśnie smętne budki gdzieś tam z piwem, takie bary dla żuli. A teraz jakby to życie zaczęło nabierać rumieńców. Także ta oferta alkoholi mocnych się na pewno powiększyła. Pytanie, na ile to była jakaś wódka robiona z przemytu, chrzczona, prawda, i wstawiana przez miasto gdzieś tam do sklepów. Na pewno to też było, prawda, ale było mnóstwo kolorowych etykietek, prawda, których wtedy nie znaliśmy. Znaliśmy je tylko właśnie z jakichś sklepów dewizowych. No więc ci bohaterowie się tym wszystkim zachłysnęli. Prawda. To jest jakby coś zupełnie naturalnego, że w wolnych chwilach, po wykładach, zaraz gdzieś tam biegli do delikatesów, na skwerek, siadali na ławce i omawiali sytuację bieżącą i na uniwersytecie, i w Polsce, i zwykle trzymali flaszkę w łapie.
A jak pan myśli, pana bohaterowie, gdyby ich przenieść do czasów współczesnych, przy czym by siedzieli? Przy sojowym latte na przykład? Czy przy dopalaczach?
Ja myślę, żeby siedzieli właśnie przy stoliku w jakiejś ładnej kafejce, mieliby otwarte laptopy i sączyliby...
Historycy?
I sączyliby na przykład wodę mineralną przez słomkę.
Może doczekamy pana tego typu pomysłów literackich. Mam nadzieję...
Jak przychodzę koło takich kawiarni, to widzę, że tacy młodzi ludzie właśnie teraz...
Ale okej, okay,
tak okej,
nie, to jest wszystko okej.
Okay, nie ma problemu, no, dla mnie również. To nie jest...
Ja się śmieję oczywiście z tego,
ja natomiast... nie śmieję się z tych ludzi, po prostu teraz mamy takie czasy.
Nie śmieję się z ludzi, tylko śmieję się z porównań, bo to nie jest możliwe, by porównywać czasy lat przełomu 80-tych, 90-tych do czasów dzisiejszych i do tych słynnych pokoleń, które mamy, X, Y, itd. Trudno to wszystko sensownie powymieniać. Ostatnia rzecz. Na okładce pana książki, mam wrażenie, że to może być żart. Ja nie przytoczę tego cytatu. Jeden z pana czytelników albo z krytyków, niejaki Venanty, proszę mi przypomnieć.
Venanty Bamburowicz.
Venanty Bamburowicz. Kim jest ów pan, który tak wspaniale oddał ducha pana książki? Bo tego się nie da inaczej chyba opisać to i zachęcić do tego, żeby tą książkę przeczytać.
No, Venanty Bamburowicz to jest pisarz polski.
Proszę.
Jest to pseudonim literacki. Jest to prozaik, który mieszka w Australii. Emigracyjny pisarz. No, ja akurat go znam. Znam też jego książki. Nigdy go nie widziałem, nie spotkałem, ale mamy kontakt mailowy. więc wymieniamy się książkami też naszymi, mamy jakąś zażyłość już kilkuletnią. I poprosiłem go, wysyłając mu kiedyś maszynopis.
I dobrze pan zrobił.
Żeby właśnie coś takiego mi napisał. Nie wiem, może by pan przeczytał. Nie ma pan tego tutaj.
Nie mam przy sobie. Jest w, to jak teraz, panie Wojciechu, opowie pan jakąś fajną anegdotę. Ja się wybiorę do mojego newsroomu, wezmę książkę i za chwilę czytelników zapoznam. Ale musi pan opowiedzieć jakąś fajną anegdotę.
Anegdotę o moich bohaterach może. Dobrze. Szanowni Państwo, książka Księżyc ma zapach Warszawy jest książką bardzo warszawską, aczkolwiek nie trzeba jej czytać tylko i wyłącznie w tej perspektywie. Można również potraktować ją jako taką rzecz uniwersalną, mówiącą o Polsce na przełomie pewnych dwóch epok. Ale to wszystko jest opisane językiem bardzo przystępnym, takim językiem anegdotycznym. Nie ma tam żadnych konceptów i eksperymentów językowych, więc ja myślę, że ta lektura sprawi Państwu przyjemność.
Zdążyłem.
A teraz Venanty Bamburowicz.
Teraz Venanty Bamburowicz do uzupełni, drodzy słuchacze, to, co powiedział pan Wojciech. Lepsze światło, drodzy państwo, lepsze światło. My, Polacy, mamy na Księżycu swojego człowieka. Pan Twardowski wymknął się. Diabłu nie dał wziąć do piekła i z Księżyca obserwuje Polskę po wieczne czasy. W swojej najnowszej powieści Wojciech Chmielewski dokonuje fascynującej analizy rozpadu komunizmu. Oglądamy to na bieżąco oczami jakby ekspertów, czyli studentów historii. Wiadomo, że Polacy, a więc i pan Twardowski i studenci nigdy nie stronili od wypitki. W książce alkohol jest jak szkło powiększające, ale to nie wszystko. Księżyc ma zapach Warszawy jest książką nie tylko realistyczną i dystopijną, przepraszam, jednocześnie, ale też czytadłem i beletryzowanym wielogłosem. I to właśnie podpisał pan Venanty Bamburowicz. Pozdrawiamy serdecznie pana Venantego i całą Australię.
A jeszcze może dopowiem, że ten księżyc, który tutaj jest w tytule, no też występuje w powieści, bo bohaterka Nadia Chabrowa podróżuje na księżyc, a co się dzieje na księżycu, to musicie państwo przeczytać.
A ja jeszcze dodam, jeśli już rozmawiamy o księżycu, że Gustaw Ludkiewicz swego czasu zaśpiewał taką piękną pieśń o księżycu, Łotrze, i to jakby, jak się będziecie państwo zabierać, którą my gramy w naszej audycji Polacy nie gęsi, zawsze o godzinie 14 w naszym radio, i czasami pan Gustaw potrafi tam tą pieśń zaśpiewać, więc jeżeli będziecie państwo się zabierać za powieść pana Wojciecha, to na uszach Gustaw Ludkiewicz i wszystko razem wspólnie się pospaja. Ostatnie słowo?
Tak, no chciałbym bardzo zachęcić, żebyście państwo przeczytali i sami stwierdzili, czy ta Praga tutaj w mojej powieści żyje, czy ona jest żywa, czy ona jest autentyczna, czy ci bohaterowie to rzeczywiście prascy bohaterowie. No i co się wydarzyło w wieżowcu Car Puszka na rogu Kijowskiej i Targowej.
Szanowni słuchacze, gościem Radia Praga, audycji Życie na Pradze był pan Wojciech Chmielewski.
Dziękuję bardzo.
Pisarz, autor powieści Księżyc ma zapach Warszawy, którą bardzo gustownie wydał Państwowy Instytut Wydawniczy, i ja osobiście za podarowanie mi tej książki bardzo dziękuję paniom, które tam pracują. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za...
Bardzo dziękuję panu za zaproszenie do Radia Praga i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj trafię.
Koniecznie, koniecznie. Dziękuję bardzo za czas, który nam pan poświęcił, i oczywiście za wizytę.
Radio Praga.